Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moim gościem jest pani Katarzyna Potoniec z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pani Katarzyno, jesteście organizacją, która wspiera różnego typu działania organizacji pozarządowych. Sama prowadzi ich sporo. Jak sobie radzicie w tym trudnym czasie?
Wymagało to od nas przeorganizowania w sposób znaczny wszystkich realizowanych do tej pory działań i generalnie jednak realizując projekty, duża część pracy jest taką zwykłą pracą biurową i z tym akurat obszarem nie mieliśmy większych trudności, po prostu przenieśliśmy się do domów i pracujemy zdalnie. Wprowadziliśmy tylko dyżury, ale generalnie biuro jest zamknięte dla osób z zewnątrz. Na pewno bardzo dużym wyzwaniem, największym wyzwaniem, przed którym stoimy cały czas, jest praca z osobami, z uczestnikami różnych naszych projektów. Realizujemy kilka projektów aktywizacji lokalnej w różnych częściach województwa. No i tutaj kontakt indywidualny z podopiecznymi tychże projektów niestety nie jest możliwy, ale jest to też przestrzeń do uruchomiania kreatywnych działań i na przykład nasze animatorki wymyśliły, jak część działań realizować za pośrednictwem Messengera choćby, bo tutaj też nie jest tylko problemem brak możliwości spotkania z danym człowiekiem, ale problemem jest też często dostęp tych osób do internetu, do odpowiedniego sprzętu, umiejętność korzystania z różnych narzędzi internetowych, więc też dużo generalnie korzystamy z takich bardzo prostych i ogólnie dostępnych rzeczy, dużo rozmów telefonicznych, różnego rodzaju za pomocą telefonu, Messengera, także tak to wygląda na ten moment.
A czy jeśli chodzi o zakres tematyczny waszych działań, kontynuujecie to, co żeście sobie zaplanowali wcześniej?
To tak, na pewno z częścią działań czekamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o różnego rodzaju inicjatywy lokalne, czekamy, aż będzie to możliwe, by wyjść na zewnątrz i zorganizować jakieś działania w większym gronie. Część działań zmieniło charakter, na przykład w ramach naszego klubu integracji społecznej realizowanego we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkach. Tam inicjatywa zmieniła całkowicie swój charakter, bo w jej ramach wcześniej były planowane zupełnie inne działania, a teraz uczestnicy tego KIS-u właśnie monieckiego szyją maseczki. Także to jest zupełnie nowe działanie, którego wcześniej nie planowaliśmy. Ale też część działań zaadoptowaliśmy do nowych warunków, czyli na przykład część takiego doradztwa, poradnictwa i wsparcia realizujemy po prostu zdalnie. Też nasze wsparcie dla organizacji pozarządowych z naszego regionu, które też są wiadomo w jak trudnym położeniu, realizujemy, wcześniej prowadziliśmy dyżury i spotykaliśmy się indywidualnie, osobiście w biurze, a teraz też świadczymy to doradztwo za pomocą czy telefonicznie, czy też mailowo. Też myślimy o tym, żeby uruchomić inne formy. Realizujemy też szkolenia w tej formie zdalnej, więc też musieliśmy się szybko zaadoptować do tych nowych warunków, no i staramy się radzić sobie. No niestety jednak wiele działań od nas nie jest uzależnionych, w sensie nie mamy na nie wpływu. Na przykład realizacja szkoleń zawodowych dla podopiecznych projektów przez nas realizowanych, czyli coś, co też wymaga już stron trzecich. No i tutaj musieliśmy też zmieniać harmonogram, niektóre projekty zostały wydłużone, też wszelkie działania ponadnarodowe niestety też muszą poczekać, a takie działania też w naszych projektach mamy.
Powiedziała pani o tym, iż prowadzicie różnego rodzaju działalność doradczą. Przedstawiciele różnych organizacji pewnie w różnych sprawach do was dzwonią, próbują się z wami skontaktować, pytając o radę. Jak wobec tego czy zmieniła się tematyka tych problemów, które oni poruszają? Czy te pytania, które się pojawiają w waszych rozmowach, dotyczą w tej chwili przede wszystkim sytuacji związanej z pandemią, czy niekoniecznie?
Zdecydowanie dotyczą aktualnej sytuacji i te zagadnienia, te pytania, z którymi się zwracają do nas organizacje pozarządowe, dotyczą tych nowych wyzwań, przed którymi stoimy wszystkie organizacje społeczne. Chodzi nie tylko o kwestie związane czy z tymi tak zwanymi tarczami antykryzysowymi dla organizacji pozarządowych, ale też na przykład jak w aktualnej sytuacji zorganizować zebranie walnego zgromadzenia, jak też sprawić, żeby wszystkie wymogi ciążące na nas wypełnić, kwestie składania sprawozdań. Tu jest szereg różnych rzeczy, z którymi musimy sobie radzić i te pytania, które teraz dostajemy, dotyczą, ja myślę, że nawet wszystkie one dotyczą, są wynikiem aktualnej sytuacji.
No to rzeczywiście sytuacja okazała się być decydującą, jeśli chodzi o funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Ale są też takie inicjatywy i takie projekty, które realizujecie, można by odnieść wrażenie, mimo trudnej sytuacji. Mam tutaj na myśli program Dbamy o Drzewa, inicjatywy społeczne. Jest pani koordynatorką tego projektu. Jak to w tej chwili wygląda i wyglądać będzie?
Tak, to jest już czwarta edycja tego programu regrantingowego realizowanego na zlecenie Zarządu Województwa Podlaskiego. I zdajemy sobie sprawę z tego, jak dynamiczna i zmienna jest rzeczywistość. Jednak inicjatywy związane z edukacją na temat drzew i zadrzewień w naszym przekonaniu będą możliwe do realizacji, czy są możliwe do realizacji, ze względu na to, że nie wymagają one zawsze spotkania wielu osób, czy zdecydowana większość z nich jest też organizowana w plenerze. Więc jesteśmy przekonani, że nawet jeżeli część z nich trzeba by było zmodyfikować, to jest możliwe to, by te inicjatywy można było planować i później realizować. Na pewno zmieniła się cała procedura z naszej strony organizacji tego konkursu regrantingowego. Mieliśmy zorganizować szkolenie stacjonarne, szkolenie musieliśmy przeformułować na zdalne, online przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi. Poradnictwo tak samo świadczymy zdalnie i również nie wymagamy składania osobiście wniosku, tylko można go wysłać drogą mailową, czyli też staramy się tutaj dostosować do funkcjonujących warunków. I też jesteśmy tego świadomi, że sytuacja pomimo tego, że się zmienia na lepsze, w tym sensie, że jest coraz mniej restrykcji i też coraz więcej mamy jednak możliwości realizowania różnych działań, to w każdym momencie może to się zmienić. Dlatego też w dokumentacji konkursowej i w umowie z potencjalnymi grantodawcami mamy takie zapisy, które uwzględniają konieczność dostosowania sytuacji, projektu, działań do aktualnych warunków epidemiologicznych. Także staramy się, żeby to było tak elastyczne i możliwe do zrealizowania, jak to tylko będzie możliwe.
Pani Katarzyno, ten program regrantingowy, to tak naprawdę co to za program? W kontekście tego pojęcia.
Program regrantingowy polega na tym, że my jako OWOP jesteśmy tak zwanym operatorem, czyli ubiegamy się w konkursie organizowanym w tym przypadku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego o bycie tym operatorem. Co to oznacza? Oznacza to, że jesteśmy poniekąd takim pośrednikiem pomiędzy grantodawcą, organizatorem konkursu, a tą finalną organizacją, która będzie realizować inicjatywy lokalne. I dzięki temu organizacje, które nie mają potencjału albo doświadczenia, czy też odwagi w startowaniu samodzielnym w konkursach, w dużych konkursach, w różnego rodzaju jednostkach, czy samorządu lokalnego, czy ubieganiu się o środki ministerialne, mają okazję zdobywać doświadczenia i realizować już swoje pierwsze projekty. I dlatego nazywamy te konkursy regrantingowymi, czyli poniekąd dzięki naszemu udziałowi operatora, organizacje te składają wnioski, ubiegają się o środki, o te właśnie małe granty u nas, a nie bezpośrednio w urzędzie. Także jest to taki mechanizm bardzo z naszego doświadczenia już wieloletniego wynika, że jakby daje na dużo większe możliwości dla organizacji pozarządowych, które z różnych powodów nie aplikowałyby o środki do urzędów czy w innych takich dużych konkursach, a z uwagi na to, że mają wsparcie z naszej strony, mają też, że ta procedura jest uproszczona, że też to są naprawdę bardzo proste formularze wniosków, jest świadczone doradztwo na każdym etapie, jest też każdy realizator projektów jest pod naszym takim parasolem i też korzysta z naszego wsparcia na każdym etapie realizacji projektu, to nie tylko organizacje uczą się tego, czy zbierają doświadczenie, jak realizować projekty, jak ubiegać się o środki, ale też jak wdrażać te działania, jak przygotowywać sprawozdania i tak dalej. Więc tutaj też jest ten ważny aspekt z jednej strony zbierania doświadczenia, a z drugiej strony edukacyjny dla organizacji pozarządowych, zwłaszcza z małym doświadczeniem.
Czyli swego rodzaju szkoła życia organizacji pozarządowej, jeśli dopiero zaczyna swoją przygodę z różnego rodzaju środkami finansowymi, które można pozyskać na działalność.
Można tak powiedzieć, tak.
No to skupmy się na programie Dbamy o Drzewa Inicjatywy Społeczne. Jakie organizacje czy jakie podmioty mogą wziąć w nim udział?
Generalnie program jest adresowany do wszystkich organizacji pozarządowych czy tych podmiotów, o których mówi ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, czyli też przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia, ale też na przykład koła gospodyń wiejskich, czyli wszystkie te podmioty, które działają dla dobra społecznego, a nie dla osiągnięcia zysku. Także tutaj nie mamy żadnych kryteriów zawężających tą grupę docelową. Ważne jest natomiast, żeby to były organizacje działające, zarejestrowane na terenie województwa podlaskiego.
Czego mogą dotyczyć działania tych podmiotów?
Naszym celem jest to, by te działania dotyczyły w szerokim zakresie kwestii związanych z budowaniem świadomości, znaczenia, roli drzew i zadrzewień. I tutaj są działania, które w taki sposób bardzo bezpośredni dotyczą tego aspektu, czyli na przykład prowadzenie zasadzeń czy działań związanych z ochroną istniejących już zasobów drzew i zadrzewień, ale to są też wszelkie działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych związanych z rolą tychże drzew i zadrzewień, czy kwestii ekologicznych, czy wartości krajobrazu, zwłaszcza właśnie z terenu województwa podlaskiego. I też nasze doświadczenia pokazują, że działania realizowane w ramach programu regrantingowego są bardzo różne. Czasami są to takie rzeczy związane właśnie z takimi bardzo, rzekłabym, namacalnymi później rezultatami związanymi z utworzeniem jakiegoś nowego czy sadu, czy zasadzeniu drzewek w okolicach placówek edukacyjnych, czy też umieszczeniem różnych pułapek na owady, szkodniki, które niszczą drzewostan w danym miejscu, ale są to też działania bardzo edukacyjne, skierowane do bardzo szerokich grup odbiorców. Realizowane były inicjatywy wśród przedszkolaków i ich rodziców, przez młodzież licealną, przez seniorów, przez też różne grupy związane z działaniami artystycznymi, również także radiowymi. W minionym roku nawet doczekaliśmy się audycji dotyczącej drzew w oparciu o książkę O czym szumią drzewa, z myślą o tym, by też przedstawiały ten świat drzew dla osób niewidomych. Także tutaj spektrum jest bardzo szerokie, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym celu, czyli świadomość dotycząca wartości i roli drzew i zadrzewień, no i to osadzenie w naszym województwie są dla nas najważniejsze.
Powiedziała Pani, że to już po raz czwarty będziecie realizować ten program. Jakie wobec tego działania podejmowano najchętniej, czy też może które zapadły Pani najbardziej w pamięć?
Właśnie myślę, że tutaj można by było je podzielić na takie dwa przede wszystkim główne bloki. Tu nawet ciężko by mi było określić, czy któreś były częściej. Z jednej strony to były właśnie takie działania związane z poszerzeniem tych zasobów drzewostanowych w danym miejscu, w danej miejscowości, i zbierała się jakaś grupa osób, której zależało na tym, żeby te zasoby drzewne, drzewa i zadrzewieniowe zwiększać. No i też zawsze był ten aspekt, bardzo często pojawił się ten aspekt edukacyjny, czyli jakaś grupa osób najpierw uczyła się, jakie drzewa, dlaczego, jak o nie dbać, a później były zakupowane sadzonki i były przeprowadzane akcje związane z sadzeniem tychże sadzonek. Ale czyli jakby tutaj mamy takie działania związane z faktycznym zwiększeniem tych zadrzewień, zadrzewień, ilości tych zadrzewień, bądź też z ich ochroną. I tu takie twarde rezultaty jasno widoczne. Czyli to jest jedna strona, a druga strona to są działania edukacyjne, skierowane zwłaszcza do takich grup, które nie w sposób oczywisty mogą być określane czy pomyślane jako odbiorcy działań z tego obszaru, czyli na przykład działania edukacyjne na temat roli drzew wśród przedszkolaków, czy właśnie działania skierowane do osób niewidomych, czy osób z niepełnosprawnością. Tutaj podkreślę, że zawsze w każdej edycji i tak samo tym razem priorytetowo traktowane są przez nas działania, które spełniają trzy kryteria. Są to działania adresowane, czy adresatami tych projektów, tych inicjatyw lokalnych są osoby, które nie mają bezpośredniego dostępu do działań, do edukacji ekologicznej z obszaru właśnie drzew i zadrzewień. Uwzględnione są jako odbiorcy osoby z niepełnosprawnościami i projekty te angażują w swoje działania społeczność lokalną. Więc tutaj generalnie tak te projekty wyglądają. One są bardzo takie, ten aspekt aktywizujący i angażujący mieszkańców społeczność lokalną są bardzo też często przewijającym się wątkiem i bardzo ważnym z naszego punktu widzenia. Także zazwyczaj to właśnie społeczności gdzieś mieszkające czy w jakiejś miejscowości, mieście organizują się i wspólnie chcąc zadbać o stan drzew, zadrzewień wokół siebie, w swoim otoczeniu podejmują te działania.
Jak dużo pieniędzy, jak duże kwoty można pozyskać uczestnicząc w programie Dbamy o Drzewa, inicjatywa społeczna?
Tak jak w większości konkursów regrantingowych te kwoty mogłoby się wydawać, że nie są duże. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 1500 zł. Także to jest taka kwota, która wymaga dobrego planowania. No i jednak, tak jak pokazują nasze doświadczenia, jest to wystarczająca też kwota, żeby jakieś działania z tego obszaru faktycznie móc realizować. Wymagany jest też wkład własny, ale to, co jest też istotne z punktu widzenia małych organizacji, które nie mają dużego potencjału, jest to tylko i wyłącznie wkład w formie osobowej, czyli w ramach pracy wolontaryjnej. Tutaj wkład finansowy nie jest wymagany.
To przejdźmy do terminów, bo pewnie one też muszą w jakiś sposób wskazywać na to, kiedy program startuje, w jaki sposób przebiega i kiedy ma swój finał.
Na wnioski od organizacji, które chciałyby uzyskać dofinansowanie, czekamy do 31 maja, do końca dnia. I projekty będzie można realizować, więc też można to już zakładać na etapie pisania wniosków od 8 czerwca do końca listopada. Także jest to też taki wystarczająco długi czas, żeby też móc uwzględnić niepewność aktualnej sytuacji wynikającej z pandemią. Także 31 maj to jest termin składania wniosków do nas, do OWOP-u.
Ile czasu trzeba i co trzeba zrobić, aby taki wniosek złożyć?
Wszystkie dokumenty, informacje i również formularz wniosku znajdują się na stronie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. I wniosek jest z uwagi na to, że tak jak wspominałam wcześniej, charakter konkursów regrantingowych jest taki, by one były jak najbardziej przyjazne dla organizacji pozarządowych z małym, niewielkim doświadczeniem. Także wnioski te nie są skomplikowane, nie są trudne. Wypełnienie ich nie nastręcza żadnych trudności, tam nie ma jakichś podchwytliwych pytań czy skomplikowanych punktów, które trzeba wypełnić. Także ten wypełniony wniosek, wydrukowany, podpisany przez osoby uprawnione, należy zeskanować i wysłać do nas mailem na podany na stronie internetowej adres. I to wszystko. Na tym etapie nie wymagamy żadnych załączników ani żadnych dodatkowych dokumentów, więc też ta procedura jest tak prosta, jak to możliwe.
Zapewne każde tego typu przedsięwzięcie ma określoną pulę pieniędzy, którą może przeznaczyć na wspomniane granty. Jak to będzie w Waszym przypadku, kiedy otrzymacie już 31 maja ostatni wniosek i jak rozumiem z tej puli otrzymanej będziecie musieli wybrać wnioski, które będą mogły skorzystać z finansowania wspomnianych 1500 zł.
Na pewno dofinansowanie dostanie nie mniej niż 10 projektów. Takie mamy założenia i tego też będziemy się trzymać.
Czyli będzie to swego rodzaju konkurs, który wyłoni tę dziesiątkę.
Dokładnie tak. Tak, złożone wnioski będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków, też której zadaniem będzie ocenienie zgodnie z kryteriami zawartymi w naszym regulaminie. No i projekty, te wnioski, które uzyskają najwięcej punktów, będą przeznaczone do dofinansowania.
Wobec tego przypomnijmy raz jeszcze, gdzie szukać wszystkich informacji na ten temat.
Wszystkie informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych www.owop.org.pl. I tam znajdą Państwo zarówno regulamin, jak i wszelkie niezbędne dokumenty, łącznie z wnioskiem, który należy złożyć w konkursie.
Trzymam kciuki wobec tego za powodzenie tej czwartej edycji programu Dbamy o Drzewa, inicjatywy społeczne, bo coś mi się wydaje, że z wielu względów ten tegoroczny program, ta tegoroczna edycja może być, czy też jest już wyjątkowa.
Też tak właśnie myślę. Także dziękuję serdecznie.
Gościem Polskiego Radia Białystok była pani Katarzyna Potoniec ze Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, koordynatorka projektu Dbamy o Drzewa, inicjatywy społeczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Trzeci sektor.